Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Wojciech Strzyżewski, prorektor do spraw studenckich, jest naszym gościem, czyli dzisiaj polityki będzie mało.
Pan witam profesor. Serdecznie.
Chociaż pewnie trochę tej polityki wkradnie nam się w rozmowę, zresztą wczoraj podczas oficjalnej inauguracji roku akademickiego tej polityki też trochę było, chociażby w wystąpieniu jego magnificencji. Oczywiście w kontekście nowej ustawy, tak? No więc uczelnie nie mogą być de facto całkowicie oderwane od polityki, chociażby ze względu na nowe przepisy, które zostają wprowadzone w życie. Inauguracja piękna jak zawsze, uroczystość, no i teraz ta machina się rozpędza.
No tak, tradycyjnie na początku października widać ożywienie, to znaczy Zielonogórzan oczywiście przepraszam, bo od razu większy ruch na drogach. Remonty trwają, a wczoraj dojechać do auli na ulicę Podgórną, no to rzeczywiście troszeczkę to trwało, co świadczy o tym, że jednak ci studenci no, stanowią istotną grupę użytkowników, chociażby dróg, tak, ale nie tylko, no bo przecież studenci to życie wprowadzają akademickie do Zielonej Góry.
Cała armia zresztą pracowników i naukowych, i technicznych, i wszystkich innych osób, które są zatrudnione na uniwersytecie. Zresztą rektor podkreślał wczoraj bardzo wyraźnie, że gdyby nie te wszystkie osoby, które no, wchodzą w skład personalny uniwersytetu, to uniwersytet nie funkcjonowałby tak jak funkcjonuje. Często wszyscy myśląc o uczelni wyższej jakiejkolwiek, myślą profesorowie, tak? I ci wszyscy ludzie, którzy zajmują się przede wszystkim dydaktyką czy badaniami, ale to też przecież masa innych osób, które...
No tak, oczywiście, no to wiadomo, że to zaplecze całe administracyjne, no bez tego żadna uczelnia czy żadna instytucja, rzekłbym, nie będzie funkcjonować prawidłowo. W przypadku uczelni to jest to specyficzna grupa. Z jednej strony to zaplecze badawcze, czyli tych, którzy stoją za profesorami, za doktorami, którzy prowadzą badania, ale też grupa pracowników, bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie uczelni w kontekście finansowym, w kontekście socjalnym, no chociażby akademiki tutaj. Te akademiki, które mamy, no niestety mieliśmy poważną awarię w Wicewersalu, za co studentów można było przeprosić, bo trzeba było przekwaterować część tych, którzy dostali miejsce w Wicewersalu, ale bez tejże właśnie administracji, czy tej obsługi technicznej, no ciężko by było w ogóle cokolwiek zrobić.
Nie da się też ukryć, że to wszystko zmienia się in plus na przestrzeni lat, tak? Bo i akademiki mają coraz wyższy standard i otoczenie czasami.
No, też... Z akademikami to jeszcze nie jestem zupełnie zadowolony.
Nie wszystkie oczywiście, tak? Ale możemy spojrzeć na takie, które powiedziałbym, że są
w ten sposób, że sukcesywnie podnosimy standard. To nie da się tego jednocześnie, czy od razu zrobić, no bo tej infrastruktury jest sporo, ale co roku pewna część pokoi jest remontowana.
Jak się okazuje, nawet czasami błahe rzeczy mogą wpłynąć na to, jak się potem studiuje młodym ludziom. Furorę zrobiły grille, które stanęły na kampusie B. No niby taka błahostka, tak, zupełnie, ale może rzeczywiście jest to strzał w dziesiątkę i teraz już nie, ale w sezonie wiosenno-letnim z całą pewnością studenci będą z tego korzystać.
Mam nadzieję, że w jakiś sposób to pozwoli bardziej zintegrować się wokół właśnie chociażby wspólne kiełbaski, czy wspólnego grilla. Myślę, że no jest to jakiś pomysł, zwłaszcza, że kampus B, tam kiedyś tych klubów studenckich było więcej, chociaż w okolicach są kluby. Myślę, że to, ale to też zależy od samych studentów. Jeżeli będą chcieli aktywnie uczestniczyć w czymś, co się nazywa życie akademickie, mówię tutaj nie nauka, tylko właśnie tak jak życie kulturalne, społeczne, no to sami wychodzą z inicjatywą utworzenia czy klubu, czy...
To przecież kluby studenckie, które powstawały na przestrzeni lat, nie były robione z inicjatywy władz uczelni, tak, tylko z inicjatywy właśnie młodych ludzi czy środowisk.
Czy kabaretowych chociażby.
Tak, które chciały być mniej lub bardziej twórcze, no i taka możliwość zawsze istnieje. No, widziałem niedawno, że klub ojca reklamuje się. Że tak. Też się mocno dość reaktywował, tak. To też falami wszystko działa.
No jak życie studenckie, tak? Niektóre koła naukowe, które działają prężnie przez pierwsze 2-3 lata, kończą studia, zostają albo tutaj w Zielonej, albo wyjeżdżają gdzieś na teren województwa, no i te koła naukowe przestają działać. Po 5 latach ponownie zbiera się taka grupa osób zainteresowanych działalnością i to koło doskonale funkcjonuje.
Historyczną mieliśmy wczoraj inaugurację z tego względu, że przecież formalnie Uniwersytet Zielonogórski powiększył się o wydział zamiejscowy, czyli w tej chwili już nie tylko Zielona Góra, tak, Uniwersytet się rozszerzył pod względem działalności. PWSZ Sulechowska jest formalnie wchłonięta w strukturę. Tak, w struktury uniwersyteckie. Rektor, a właściwie i rektor, i były rektor PWSZ wielokrotnie podkreślali, że to jest krok w dobrą stronę, krok, do którego przymierzali się latami, można byłoby powiedzieć, ale to jest też krok bardzo racjonalny, który pozwala na to, żeby z jednej strony zwiększyć prestiż i umocnić pozycję Uniwersytetu Zielonogórskiego, a z drugiej strony dać też szerszą ofertę tym osobom, które przyjechały.
Na pewno. To znaczy, rozporządzenie ministra weszło w życie 1 września, czyli de facto można powiedzieć, że rozpoczął się dopiero pewien proces scalania, co jest rzeczą naturalną. Myślę, że ta oferta UZ-u uzupełniona o kierunki, które były dostępne w Sulechowie, to na pewno będzie ciekawsza. Również ze względu na to, że Sulechów posiada doskonałą infrastrukturę.
Oczywiście.
Zarówno tą socjalną, bo tam są trzy piękne akademiki, jak i infrastrukturę badawczą. W kontekście otwarcia S3, myślę, że ten dojazd za parę miesięcy to będzie kilkanaście minut.
Mniej więcej taki jak z jednego kampusu
tak,
na drugi
myślę,
w Zielonej
Górze. Tak, autobusem,
oczywiście.
Jeżeli będziemy jechać, to na pewno nie dłużej byśmy jechali samochodem z Sulechowa do kampusu A czy do kampusu B.
W okresie wakacyjnym, czyli w tym okresie rekrutacyjnym, zawsze wiele osób na uczelni zastanawia się, jak to będzie, jak będzie z naborem. No i jeśli porozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi za rekrutację, to oni już na tym niemalże finalnym etapie mówili, że jest całkiem nieźle, że to nie jest tak, jak twierdzili niektórzy, że będzie trudno pozyskać nowych studentów. Okazuje się, że w zasadzie na wszystkich tych kierunkach, które były otwarte, są niemalże kompletne. To chyba dobrze świadczy.
To znaczy, pewno musimy zapomnieć o sytuacji sprzed 15 czy 10 lat, gdzie mieliśmy 20 parę tysięcy studentów. To dotyczy wszystkich uczelni w Polsce. W tej chwili ta liczba studentów oscyluje około 10-11 tysięcy. Ale tradycyjnie rzeczywiście te kierunki, no już od lat cieszące się sporą popularnością, czyli anglistyka, filologia germańska z jednej strony, z drugiej strony informatyka i na przykład budownictwo, to są te kierunki, które jesteśmy zadowoleni z naboru. No i nowe kierunki, które napędzają właściwie nabór, mówiąc brzydko, poprzez ostatnie 2-3 lata, czyli prawo, kierunek lekarski, logistyka, to są kierunki, które pozwalają na nabór bardzo wielu studentów. Myśmy kiedyś rozmawiali, że po wprowadzeniu przez ministerstwo tego wskaźnika 1:13 uczelniom po prostu teraz już nie będzie zależało na jak największej liczbie.
Na masowości.
Tak jest. Mogą sobie pozwolić na swego rodzaju selekcję. Takim znakiem czasu, może dla kandydatów nieszczęśliwym, ale dla mnie to było to, że po raz pierwszy od wielu lat pojawiły się odwołania od nieprzyjęcia z powodu braku miejsc.
Tak, to rzeczywiście w ostatnim czasie niespotykana sytuacja.
Tak, bo każda uczelnia, każdej uczelni zależało, żeby jak najwięcej przyjąć, a w tym roku po raz pierwszy pojawiają się tego typu sygnały.
Wczoraj podczas inauguracji wielokrotnie goście zaproszeni, mówię tu o władzach miasta, władzach województwa, pani marszałek województwa, podkreślali rangę uniwersytetu, podkreślali to, jak to jest ważny ośrodek na mapie miasta czy województwa. Z drugiej strony władze uniwersyteckie, tu rektor Kluczyński również zwracał uwagę, że są to instytucje niezwykle ważne, bo wspomagające uniwersytet. Jeśli wsłuchać się dokładnie w te słowa, które padały, a tam padały różne kwoty, czasami żartobliwie trochę rozmawiano o pieniądzach, ale o pieniądzach wielkich, liczonych w milionach złotych, które wpływają do kasy uniwersyteckiej w ramach bardzo różnych, szeroko zakrojonych działań, to myślę, że wczoraj ci, którzy byli obecni w auli, mogli się uśmiechnąć i powiedzieć, jest całkiem nieźle. Niezła perspektywa. rozwoju, tak, i przyszłości.
Na pewno władze regionu, władze miasta doceniają, czy cenią sobie uniwersytet, o czym świadczy chociażby właśnie ta pomoc finansowa i nie tylko. To są różnego rodzaju pomocy. To znaczy oprócz tych wielkich pieniędzy również chociażby takie symboliczne kwestie jak stypendia od pani marszałek dla studentów kierunku lekarskiego, jak nagrody za prace magisterskie dla studentów od pana prezydenta. Więc na pewno jest tutaj ten uniwersytet widoczny. Tego ja to wielokrotnie podkreślam. Zresztą potwierdziła to wczoraj pani dyrektor departamentu, która była, że w przypadku tych dużych miast, gdzie jest kilkanaście uczelni, one konkurują o względy władz lokalnych. Natomiast my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jesteśmy jedyną uczelnią tutaj akademicką i władze zdają sobie sprawę, że no, stanowimy naturalne zaplecze. Tak jak pan rektor powiedział, tak jak pani marszałek, czy pan prezydent, nie ma instytucji, nie ma firmy, która by nie zatrudniała absolwentów naszego uniwersytetu. Więc myślę, że to sobie władze doskonale zdają sprawę i ta pomoc rzeczywiście jest no, bardzo, bardzo duża ze strony.
No jak powiedział pan firmy, to ja od razu myślę o tych firmach, które współpracują na co dzień z uniwersytetem. Tych firm przybywa, jest ich coraz więcej. Firmy niejednokrotnie świetnie prosperujące na różnych rynkach, rynkach polskich, lokalnych, międzynarodowych. Firmy, które dają możliwość studentom na wielu kierunkach no, kształcenia się już takiego bardzo skonkretyzowanego. Co więcej, często mówią wprost, kończysz ten kierunek, możesz pracować w naszej firmie.
To nawet już jeszcze nie skończysz tego kierunku, a możesz pracować w naszej firmie. Oczywiście no, jest taki okres korzystny dla pracowników, że mogą nawet na etapie już studiów no, wybierać oferty różnego rodzaju. Naturalnie w przypadku tych ofert z zakresu informatyki, logistyki, automatyki, robotyki będzie ich więcej niż z no, nauk społecznych czy humanistycznych, ale generalnie również humaniści bardzo dobrze sobie radzą na rynku pracy. Tutaj naszym lokalnym też.
Ja powiem panu, że kiedy zdarzało mi się bywać na targach pracy organizowanych dla młodych ludzi na uniwersytecie i rozmawiając z tymi młodymi ludźmi, to nie jest tak, że każdy marzy o tym, żeby pracować w wielkiej korporacji komputerowej, bo tych ludzi wykształconych, kończących studia, czy nawet będących w połowie tego etapu kształcenia jest mnóstwo i oni mają bardzo różnorodny wachlarz zainteresowań i też sprecyzowane to, co chcieliby robić w przyszłości. To jest dość ciekawe, że kiedyś często było tak, że student skończył studia i tak do końca nie wiedział jeszcze, co ma w życiu robić.
Nie generalizował. Rzeczywiście w przypadku informatyków, w przypadku robotyków czy automatyków, to tam
no, są... Czy studentów prawa, tak? Oni wiedzą, co chcą.
To znaczy, studenci prawa, owszem, tylko że wszyscy wiedzą, że ścieżka kariery prawniczej jest długa i żeby uzyskać samodzielność w postaci, nie wiem, chociażby kancelarii własnej, radcowskiej czy adwokacji, to są długie lata.
Tak samo jak na kierunku lekarskim. Wszyscy mówili, że kiedy rozpoczynali studia ten pierwszy nabór, nazwijmy to, na tym kierunku, to tak na dobrą sprawę był hura optymizm, ale jak się przyjrzeć temu już z bliska, to oni za 9 lat dopiero od momentu rozpoczęcia studia będą mogli pracować formalnie w swoim zawodzie.
Co nie szkodzi, że nabór na kierunek lekarski, jak zresztą w całej Polsce, jest no, bardzo dobry i myślę, że to zainteresowanie będzie trwało latami. Niezależnie od tego, że rezydenci, którzy w tej chwili protestują, czy specjalizacje, no, trzeba robić latami. Także myślę, że tutaj... Natomiast no, najbardziej chcielibyśmy, żeby ci nasi absolwenci za tych parę lat zdecydowali się, zwłaszcza kierunku lekarskiego, ale wszyscy, pozostać na rynku tutaj zielonogórskim czy lubuskim.
No perspektywa też szykuje się, tak? No mamy szpital uniwersytecki,
pani marszałek,
tak?
Pani marszałek obiecała, że stypendia będą dla tych, którzy podejmą się stażu właśnie na naszym województwie, więc myślę, że jest to jakaś zachęta. Zobaczymy, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, te pierwsze nabory, to tam niewiele osób było z naszego regionu. Mam nadzieję, że na tyle im się Zielona Góra spodoba, czy województwo lubuskie, a wiem, że wielu osobom, tym, którzy przybyli gdzieś tam z Małopolski czy z Mazowsza, ta Zielona Góra rzeczywiście bardzo odpowiada. odpowiada, jeżeli chodzi o formę miasta, o możliwości tutaj komunikacyjne, zamieszkanie, więc mam nadzieję, że tych absolwentów tutaj będzie coraz więcej.
To na sam koniec jeszcze, panie profesorze, kilka słów na temat tej ustawy, która będzie obowiązywać. Wszystko na to wskazuje za moment, chociaż niezbadane są ostatecznie losy ustaw w naszym kraju, natomiast wiemy, że szykuje się duża zmiana, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe w Polsce. Pan patrzy na to, co się proponuje w tej chwili optymistycznie, bo wiele osób podkreśla, że żeby iść do przodu, to pewne rzeczy muszą się zmienić, nie mogą być konstans. Wiadomo, że wszystkie zmiany niosą za sobą pewnego rodzaju bagaż niepewności. To jest naturalne, to dotyczy wszystkich dziedzin właściwie życia i ludzi, którzy w nich funkcjonują. A pan osobiście jak patrzy na założenie?
Trzeba oddać ministerstwu, że nie znam przypadku takiej szerokiej konsultacji, gdy chodzi o przygotowanie samych założeń. No ale tak, mówimy na razie o przygotowaniu tych założeń ustawowych, że rzeczywiście została włączona duża grupa środowiska akademickiego do tych ustaleń, które zostały zapisane w projekcie. Ja obawiam się tylko jednej kwestii, osłabienia tych regionalnych uczelni, bo to wyraźnie widać, że ta efektywność naukowa związana z tym kategoryzacja może spowodować, że wiele uczelni w takim charakterze regionalnym, która pełni nie tylko misję naukową, ale również społeczną, kulturotwórczą, może stracić na znaczeniu. I tego się obawiam. Natomiast wszystkie te kwestie związane z awansami naukowymi, z kształceniem doktorantów, z wyborami władz i tak dalej, to one są w słusznym kierunku. Natomiast mówię, tu jest moja obawa, ale to są założenia, tak? Teraz zgodnie z procedurą to wszystko zostanie dopiero przedłożone do rządu, rząd przedłoży do Sejmu i dopiero w ten czas politycy...
Zwłaszcza, że tu może być różnie, bo politycy lubią spierać się ze sobą, nawet w jednym obozie. Mieliśmy przecież sytuację, że oto minister Gowin przedstawia założenia, a potem wychodzi wicemarszałek i mówi, że on nic na ten temat nie wie.
To znaczy, ja wręcz jestem pewien, że politycy z poszczególnych regionów nie będą chcieli dopuścić do sytuacji, w których ich uczelnia może stracić rangę uniwersytetu czy wyższej szkoły. Także myślę, że to jeszcze ciekawe czasy nas czekają.
Prorektor do spraw studenckich, profesor Wojciech Strzyżewski, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.